Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak co tydzień w radiu UWM FM na 95,9. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Dziś będzie audycja o kolejnym z rankingów, które w jakiś sposób mają nam powiedzieć, do którego Państwa warto by było się udać, być może nawet na spędzenie całego życia. Oczywiście nie zachęcam do wyjazdu z Polski, to jest najlepsze państwo i to wychodzi w każdym rankingu moim osobistym, ale drodzy Państwo, jakbyście z różnych względów chcieli się dowiedzieć, które państwa również są fajne, no to tutaj służę pomocą. I dziś na tapet wziąłem Good Country Index, czyli wskaźnik dobrego państwa, tak w wolnym tłumaczeniu. Czego on dotyczy? Jak piszą sami twórcy, idea jest prosta: zmierzyć, w jakim stopniu każdy kraj na świecie przyczynia się do wspólnego dobra ludzkości i co zabiera z tego dobra ludzkości w stosunku do swojej wielkości. Jednakże ten wskaźnik ma nie dokonywać ocen moralnych, po prostu przedstawiać pozytywny, negatywny wpływ każdego kraju poza jego granicami, wykorzystując najbardziej wiarygodne dostępne dane. O tych danych jeszcze oczywiście porozmawiamy. Indeks ten nie mierzy tego, co kraje robią w swoich granicach, a raczej jak wpływają na świat. W związku z tym od strony turystycznej będzie to nieco niejednoznaczne, gdyż skoro te działania są wewnętrzne, to jak to ma na nas wpływać? Ale za chwilę się zorientujecie, że to, co państwo robi na zewnątrz, jak najbardziej wpływa na turystykę. Aczkolwiek tu do samej turystyki odniesień dużo nie ma. No dobra, jest to projekt wymyślony przez Simona Anholta w celu zainicjowania globalnej debaty na temat roli państw. Cel Good Country jest prosty, ale ambitny: zmienić kulturę rządzenia na całym świecie. Sam twórca stworzył również indeks dotyczący dobrych liderów, w którym co miesiąc wybierał subiektywnie oczywiście najlepszych i najgorszych liderów krajów. To było mniej więcej w czasach pandemii, trochę przed. Nie zagłębiając się niektóre z nazwisk po tej dobrej stronie, chwilę później miały problemy dotyczące afer, związanych właśnie chociażby z pandemią czy innych negatywnych zdarzeń, więc chyba dlatego ten projekt został zarzucony dosyć wcześnie, a ostatnim negatywnym odbiorcą tej nagrody Ungodest dla rządzących był chociażby Jarosław Kaczyński. Natomiast niewiele wcześniej tą pozytywną mieli Jeff Bezos czy Boris Johnson. Boris Johnson, dla którego chwilę później wybuchła w twarz afera o tym, że bawili się parlamentarzyści podczas pandemii. Także dobrze, że akurat to zostało zarzucone, ale to też troszeczkę pokazuje, że niby mamy dane jakieś obiektywne, ale być może trochę subiektywnie zostaną one ocenione. Do tego troszeczkę ja będę nawiązywał, oczywiście zachęcam do tego, żeby zapoznać się samemu z tym rankingiem, bo być może ja będę to źle widział. Obecna wersja tegoż rankingu to wersja 1.6 z roku 2023. Projekt rozwija się mniej więcej od 2014. Obecnie są to tam 174 państwa. No dobra, przejdę teraz do omawiania metodyki, tak z grubsza. Skąd w ogóle czerpane są dane do tego indeksu? Kraje otrzymują wyniki dla każdego wskaźnika w postaci ułamkowych pozycji w rankingu względem wszystkich krajów, dla których są te dane dostępne i są one skorygowane o PKB, tak? Mówiłem tutaj o wielkości, a tu chodzi o wielkość gospodarczą kraju. Rzeczywiste, proste rankingi w poszczególnych kategoriach opierają się na średnich rankingach ułamkowych w 5 wskaźnikach dla każdej z 7 kategorii. Mamy tu zastrzeżenie, że mogą być maksymalnie 2 brakujące wartości. Ogólny ranking opiera się na średniej rankingów w poszczególnych kategoriach. W przypadku równych rankingów ogólnych kraj z najniższym wskaźnikiem w dowolnej z 7 opisywanych kategorii zostaje przesunięty w dół. 30 z 35 wskaźników opiera się na danych z 2022 roku, 2 na danych z 2021, a dane z 2020 zostały wykorzystane tam w pozostałych wskaźnikach. To już wiemy teraz, jak ten ranking działa. Teraz kilka newsów turystycznych. W Austrii, drodzy Państwo, sezon zimowy już oczywiście trwa od dłuższego czasu, zapowiada się on rekordowo, ponieważ chociażby wśród polskich turystów dominuje region Tyrolu przed Salzburgiem i Wiedniem. Wiedń to mniej zimowo, bardziej kulturowo. Sukces Tyrolu może być spowodowany tegorocznymi nowościami. W Skijuwel Alpbachtal Wildschönau wchodzi w życie system cyfrowych skipasów. W regionie Pillersetal zaoferowane zostały luksusowe podgrzewane siedzenia i osłony przeciwwiatrowe. W Odsalu otwarte zostaną nowe połączenia, nowe trasy oraz wyciągi będą zamienione na nowoczesne. Będą 8-osobowe koleje z technologią AI, drodzy Państwo. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale tak to jest określone. W Obergurgl także pojawią się cyfrowe karnety dostępne w telefonie. 3 nowe wyciągi w Iszgl i wiele innych również atrakcji dla najmłodszych, czy wycieczki piesze. Może to jest tak, że Tyrol po prostu inwestuje zarobione pieniądze. Kto wie, może że nie chodzi tylko o to, aby się na turystach nachapać. Prawda, górale? Jak myślicie, da się tak zrobić? Co ciekawe, w tym sezonie w Zelden wprowadzono zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej. Decyzja ma poprawić komfort mieszkańców i ograniczyć problemy związane z rozrywkową stroną zimowej turystyki, takim właśnie apreski. Warto śledzić tę zmianę, co to wprowadziło i czy jest na plus. Podobał się wam podlaski bon turystyczny? Władze województwa wskazują, że wróci on i w obecnym roku. Trwają teraz prace nad tym, jaki będzie jego kształt. Hejtowane przeze mnie trochę Heritage Malta, a więc organizacja zajmująca się największymi zabytkami tej wyspy, uruchomiła e-museum, a więc usługę, która zapewnia globalny dostęp do ponad 7000 lat maltańskiej historii. Co prawda tak na szybko nie udało mi się tego uruchomić, chyba jeszcze tak dobrze nie działa, ale rzekomo ma być dostosowane do technologii VR i AR. I to na tyle newsów. Przypomnę, dzisiaj będę mówił o rankingu dobrego państwa. Przejdę teraz do danych, z jakich czerpię indeks, żebyśmy wiedzieli, jak mamy go czytać. Mamy więc 7 kategorii. Wkład w naukę i technologię, wkład w kulturę, w międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, wkład w porządek światowy, wkład w ochronę planety i klimatu, w bogactwo i równość oraz w zdrowie i dobrobyt. Zaczniemy od wkładu w naukę i technologię. Na co tu zwracamy uwagę? Przypomnę tylko, że każdy ze wskaźników przelicza się w stosunku do wielkości gospodarki. Od razu będę tu wskazywał, przy jakiej kategorii, jakie są kraje najlepsze oraz gdzie się znajduje tam Polska. Jeśli chodzi o wkład dla świata w tą naukę, mamy chociażby liczbę zagranicznych studentów, to są dane z UNESCO, eksport czasopism naukowych i gazet, mamy liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, łączną liczbę nagród Nobla na podstawie kraju urodzenia oraz kraju, w którym prowadzili badania w momencie przyznania nagrody. Jest również liczba wniosków złożonych w ramach Międzynarodowego Układu o współpracy patentowej. Trochę z tym Noblem uważam, że jest to dosyć subiektywna ocena, no gdyż Komitet Noblowski kilka razy przyznał dosyć nieuczywistych nagród i niestety nie jest tu napisane, czy wchodzą też w grę nagrody pokojowe, ale pomijając moje wątpliwości, wszak każdy może je mieć, tu pierwsze 5 miejsc zajmują odpowiednio Węgry, Łotwa, Wielka Brytania, Ukraina i Czechy. Polska na solidnym miejscu 10, przypomnę, na 174 kraje. Najdalej z rozwiniętych krajów, chociażby Indonezja, Katar, to w okolicach 125 miejsca. Poza setką także Meksyk czy Brazylia. Stany Zjednoczone 64, Rosja 52, Chiny 77. To tak w ramach wyścigu mocarstw. No ale to mówię, to może być ze względu na ten przelicznik na PKB. Dalej mamy wkład w kulturę i współczynniki, które bierzemy pod uwagę, to liczba zorganizowanych wydarzeń międzynarodowych, wymiana dóbr, produktów kultury, zarówno zdigitalizowanych, jak i fizycznych, czyli na książek, obrazów, usług kulturalnych. Zaległe składki UNESCO jako procent wkładu, to jako wskaźnik ujemny. Swoboda przemieszczania się, liczba krajów i terytoriów, do których można wjechać bez wizy. Wolność prasy według Światowego Indeksu Wolności Reporterów Bez Granic, to też jako wskaźnik ujemny. Czyli mamy na koniec wskaźnik we wskaźniku, tak można powiedzieć. Wskaźnik niestety nie bez kontrowersji, no ale w sumie nie ma co się dziwić, innego nie mamy, więc no takiego trzeba użyć. W tym wskaźniku najwyższe noty, jeżeli chodzi o kulturę, ma Portugalia, dalej Liechtenstein, Estonia, Austria, Belgia, Dania, dalej Czechy, Niderlandy, Finlandia i Łotwa, Polska na miejscu 25. Wkład w międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. W grę wchodzą tu liczba żołnierzy wysłanych za granicę w ramach misji ONZ, zaległe składki na rzecz tych misji ONZ jako wskaźnik ujemny, przypisana liczba ofiar międzynarodowej przemocy zorganizowanej, tutaj liczba ofiar na konflikt podzielona przez liczbę zaangażowanych krajów, to też jest wskaźnik ujemny, eksport broni i amunicji, wskaźnik również ujemny, czyli to niedobrze, jak my dużo eksportujemy, oraz jeden tutaj z raportów, widzę, jakiś jest podany. Wyniki w globalnym indeksie cyberbezpieczeństwa także wchodzą tutaj w grę, czyli mamy ranking w rankingu. I tu, drodzy państwo, kraje, które nie kojarzą nam się jako pierwsze, tak mi się wydaje, na czele. Mamy Maroko, później Irlandia, Bhutan, Senegal, Ghana. W dziesiątce jeszcze Bułgaria, Mołdawia i Francja z państw europejskich. Polska na 41 miejscu, USA na 149. Chiny mniej więcej w środku, a Rosja również poza pierwszą setką. Teraz mamy wkład w porządek światowy, a w nim odsetek ludności przekazujących darowizny na cele charytatywne. Według Charities Aid Foundation kolejny wskaźnik to liczba przyjmowanych uchodźców, liczba uchodźców, którzy są generowani z danego kraju, czyli tych, którzy mamy powiedzmy z Polski za granicą, w stosunku do wielkości populacji, to jest wskaźnik ujemny. Wskaźnik urodzeń według Banku Światowego również traktowany jako wskaźnik ujemny, czyli nowi ludzie przyczyniają się negatywnie dla światowego porządku, dla wzrostu dobra na świecie. Nie sposób odmówić logiki temu stwierdzeniu, no bo jak mniej ludzi się rodzi, to to jest mniejsza szansa, że będą to źli ludzie, ale brzmi to co najmniej dziwnie. Ostatni czynnik w tej kategorii to liczba podpisanych traktatów ONZ do roku 2020. Jako wskaźnik działań dyplomatycznych, pokojowych, rozwiązywania konfliktów, jakby to ONZ było jedynym ich wyznacznikiem, no ale okej, niech będzie. No i jakie mamy tu wyniki? Na pierwszych miejscach Liechtenstein, Cypr, tu ciekawe, czy z Cyprem Północnym, Luksemburg, Austria, Czechy, Niemcy, Islandia, Australia, Belgia i Finlandia. Polska na miejscu 33. Przypomnę trzy wspomniane wcześniej potęgi za nami w tej kwestii. Trzeba również zauważyć, że sporo małych państw w czołówce jest, no bo ten czynnik PKB ma dosyć duży wpływ, ale to trochę mówi o tym, jak małe państwa są, jakby to powiedzieć, antykruche, jak łatwiej w nich zarządzać dobrze większością rzeczy. No to oczywiście powoduje też problemy, no bo w państwie, w którym żyje 100 tysięcy ludzi, ciężko jest mieć dużą i porządną armię. No ale tutaj, jeżeli chodzi o sprawniejsze zarządzanie, jest to na pewno łatwiejsze niż w dużym kraju, zwłaszcza, który ma gdzieś tam jakieś duże podziały społeczne, różne grupy etniczne tam mieszkają, to nie jest dziwne, tak, różne narody. No dobra, cztery kategorie, ich zwycięzcy za nami. No generalnie pamiętajmy o tym, że ciężko jest być w 100% w prawdzie, jak choćbyśmy nie wiem ile tych wskaźników mieli, no ale próbować warto i to jest jedna z tych prób. Kolejną opisywaną kwestią jest wkład w ochronę planety i klimatu. No i co tutaj mamy w tej kategorii? Krajowe rachunki śladu ekologicznego według Global Footprint Network, to jako wskaźnik ujemny. Procentowa zgodność z wielostronnymi umowami środowiskowymi dotyczącymi odpadów niebezpiecznych i innych chemikaliów. Eksport niebezpiecznych pestycydów jako wskaźnik ujemny. Udział energii odnawialnej w całkowitym końcowym zużyciu energii. Ciekawe, czy energia atomowa tutaj też wchodzi w grę. Ostatni czynnik to zużycie substancji zubażających warstwę ozonową, to też jako wskaźnik ujemny. W tych kwestiach na czele jest Szwajcaria przed Norwegią, Finlandią, to nas specjalnie nie dziwi, ale jest też Wielka Australia, co ciekawe, jest też Kuba, dalej Islandia, Szwecja i Bułgaria, Kanada i Wielka Brytania. Polska tu mniej więcej w 1/3 stawki na 56. miejscu. Ciekawe, w czym odstajemy najbardziej, do tego przejdę pewnie po przerwie. Chiny, największy truciciel świata na miejscu 60., Indie 85., zaraz za nimi Stany Zjednoczone. A kto według tego wskaźnika truje najbardziej? Otóż Jemen, bardzo nisko Syria, Afganistan, z krajów turystycznych Bahamy, Malezja, RPA, Korea czy Tajlandia, jeżeli chodzi o miejsca takie dalekie, poza 140. Kolejny czynnik to wkład w dobrobyt i równość, dobrobyt w sensie prosperity, może tak wytłumaczę. I tu mamy współczynnik handlu transgranicznego, czyli otwartość handlu w porównaniu z najlepszymi praktykami, liczbę pracowników pomocy humanitarnej i wolontariuszy wysyłanych za granicę. Indeks AML, tutaj mamy też z Bazylei mierzący ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kolejny czynnik to odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mamy też wkład w organizację na rzecz rozwoju, tu według OECD. No i tu mamy kraje nordyckie na czele, widzę. Szwecja, Finlandia, Norwegia na podium, dalej Francja, o, czyli drodzy Państwo, Egalité, Fraternité, Liberté, dalej w modzie we Francji, no może bez Liberté. Dalej mamy Estonię, Danię, Belgię, Wielką Brytanię, Albanię i Niemcy, Polska na miejscu 28. Ostatni wskaźnik, wkład w zdrowie i dobre samopoczucie. I mamy tu finansowanie pomocy żywnościowej, eksport produktów farmaceutycznych, dobrowolne nadwyżki składek na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. No, biorąc pod uwagę, jak WHO przespało pandemię, no ja też bym specjalnie nie chciał płacić na nich nadwyżek, no ale drodzy Państwo, no taki mamy wskaźnik. Ciężko znaleźć inny by tutaj było. No bo takie płacenie na WHO, nawet jeżeli nic nam nie daje, no to jest w dalszym ciągu w dobrej wierze. Tak ranking dotyczy dobra światowego. My chcemy, aby było lepiej, no po prostu gdzieś tam później są przeszkody. O, tu ciekawe właśnie odnośnie tego WHO, jak się to zmieniało, tak, bo mamy różne wersje, jak to się zmieniało w trakcie pandemii. Czy Szwecja, która była bardzo liberalna w tym względzie i miała odmienne zdanie od WHO, jak wyglądała w tym rankingu? Zaraz spróbuję to wyłowić, już patrzę. Szwecja w ogóle jest w tym wskaźniku obecnie na pierwszym miejscu. W czasach pandemii, czyli wersji rankingu, no 1,5 chyba należałoby powiedzieć, bo dane spływają zawsze z opóźnieniem. No nie, też była bardzo wysoko. Polska natomiast, gdzie był oczywiście daleko posunięty zamordyzm, na szczęście chwilowy, dosyć daleko. No cóż, mam nadzieję, że wpłynęło po prostu na to masa innych czynników, no bo przecież zdrowie to nie tylko pandemia. Myślałem, że po prostu jako czynnik wiodący w tym czasie będzie miało to większe przełożenie. Jeśli nie, no to z jednej strony może oznaczać, że wskaźnik jest nacechowany politycznie, a z drugiej właśnie, że jest na to odporny, bo inne kwestie pozwalały na to, by cały wskaźnik nie został przykryty jednym problemem. No tego się nie dowiem tutaj tak na szybko. Dokładnej metodologii ciężko jest się doszukać. No dobra, ale wracając do rankingu. Mamy wspomnianą wcześniej Szwecję na czele, dalej Dania, Norwegia, Niemcy, Francja, Finlandia, Wielka Brytania. O, to ciekawe, kraj, w którym na wszystko przepisują Panadol. Dalej Kanada, Belgia, Hiszpania i Japonia. Zauważcie, że niektóre państwa dosyć często się powtarzają i one zapewne w tym ogólnym rankingu będą wysoko. Polska tutaj na miejscu 36. No i właśnie, jak jesteśmy przy tym rankingu ogólnym, no to trochę warto o tym powiedzieć. Właśnie w stosunku do Polski, bo to nas najbardziej interesuje. Oczywiście miejsca między 10 a 56, czyli no chyba nieźle można powiedzieć. Nieźle się przyczyniamy do tego światowego dobra. Łącznie miejsce 23, jest to wzrost z 27 z poprzedniej wersji, a jeszcze wcześniej mieliśmy miejsca, no znowu 23, 31, 30, 25, więc w okolicy tej drugiej, trzeciej dziesiątki krążymy. Teraz rozbiję na części pierwsze wszystkie wskaźniki, które wchodzą w skład tego naszego miejsca. Wchodząc w nie troszeczkę głębiej, możemy się dowiedzieć konkretnego źródła, ale no niespecjalnie jest ono odmienne od tego, co już powiedziałem na początku. No dobra, to najpierw kategoria, która poszła nam najlepiej, a więc nauka i technologia. Najsłabiej relatywnie mamy tu z ilością studentów zagranicznych, obecnie nieco ponad średnią ze wszystkich państw, ale jak prześledzę wcześniejsze wersje, to tu dokonaliśmy największy postęp. Dobrze jesteśmy także w periodykach, trochę spadła nam jakość publikacji. Ciekawe, czy to jest związane z ustawą Gowina. No, może po prostu wzrosło nam PKB, bo pamiętajcie, że tu zawsze mamy ten ranking w oparciu o wielkość gospodarczą kraju. Lista patentów, tu mam wrażenie, że trend jest pozytywny, co do noblistów raczej bez zmian. Kultura, tu mieliśmy miejsce 20 i każda z omawianych kwestii jest oceniana powyżej średniej. Najsłabiej jesteśmy oceniani w kwestii zadłużenia względem UNESCO, w sensie nie mamy go, bo ten ujemny wskaźnik dalej jest na plus, ale stosunkowo najmniej. Podobnie jeśli chodzi o ilość imprez międzynarodowych. Co ciekawe, całkiem dobrze oceniana jest wolność prasy, a najlepiej swoboda przemieszczania się oraz eksport produktów kultury. Ciekawe, czy wliczają się w to też te zrabowane przez Niemców, Szwedów, Rosjan dobra kultury, których po prostu nie mamy. No bo jeżeli tak, to wcale bym się nie zdziwił, że jesteśmy tu wysoko. W poprzednich wersjach było różnie, ale zasadniczo zwykle na plus. Trzeba też zaznaczyć, że tu metodyka troszeczkę różniła się od wersji 1.5. Mamy jeden inny współczynnik. Teraz temat, który grzeje opinię publiczną mocno, a więc obronność, która jednak jak przy indeksie pokoju, który już wcześniej opisywałem, nie jest specjalnie pozytywnie rozpatrywany. Tu mamy miejsce 41 i na duży plus mamy bezpieczeństwo internetu. W tym byliśmy zawsze dobrzy, pomijając niektórych ministrów, którzy używają niechronionych skrzynek pocztowych i uważają, że to jest w porządku. Słabi byliśmy w ilości żołnierzy ONZ-owskich. Teraz jest ok, powyżej średniej. Jeśli chodzi o ilość ofiar konfliktów zbrojnych, jesteśmy na delikatnym plusie wobec średniej dla świata. Ciekawe, jakie my mamy ofiary konfliktów w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o eksport broni, który jest wskaźnikiem negatywnym, to tu mamy bardzo duże tyły, więc eksportujemy za dużo. Zastanawiamy się, co my eksportujemy, skoro my nie mamy praktycznie własnej produkcji. Chyba to, co wcześniej zaimportujemy, no to już jak najbardziej. Może po prostu też ten konflikt na Ukrainie i przekazanie im de facto tego uzbrojenia wszedł w ten wskaźnik, no chociaż czy to był eksport, to chyba niekoniecznie. Patrzę na inne wersje i nie, było tak podobnie od 10 lat, więc no po prostu widocznie dużo eksportujemy. Dalej mamy pokój na świecie, 33 miejsce Polski, bardzo dobrze jeżeli chodzi o ilość podpisanych umów międzynarodowych, więc tak, Polska bardzo posłusznie wykonuje wszystko. I bardzo dobrze, bardzo pozytywnie jeśli chodzi o wskaźnik urodzeń. Tak jak wam mówiłem, wskaźnik urodzeń ma charakter negatywny, więc jesteśmy na plus, bo rodzi się u nas niewiele dzieci. Zaiste niesamowity jest to wskaźnik, chyba najbardziej kuriozalny, powiem szczerze, ze wszystkich, aczkolwiek, tak jak mówiłem, no jest tu jakaś pokrętna logika, że im więcej ludzi, tym większa szansa na to, że ludzie będą mieli gorzej. Pamiętajcie, drodzy rodzice, drogie dzieci, narodziny zarówno wasze, jak i narodziny waszych kolejnych dzieci są złe dla dobra światowego. Idziemy dalej, ledwo, ale pozytywnie, jeżeli chodzi u nas o przyjętych uchodźców. Ten wskaźnik spadał, ale wzrósł, więc chyba uchodźcy z Ukrainy o tym zadecydowali, choć trochę zostali może zrównoważeni przez tych baćkowych turystów na granicy z Białorusią. Ten plus jest niewielki, za to duży plus, jeżeli chodzi o generowanie uchodźców, czyli po prostu nasi uchodźcy są nieliczni. Natomiast bardzo dziwi mnie skrajnie negatywny wskaźnik procenta populacji, która wpłaca na różnego rodzaju akcje charytatywne. No przecież Polska z rzutkami stoi, bo rządy wszelkie są niekompetentne, ale no są to dane jednej z fundacji. Może zrzutki i inne nie są uwzględniane, a tylko wpłaty na konkretne organizacje, tak się domyślam, no bo Hello, same wpłaty na WOŚP, drodzy Państwo, to już powinno nas podbić w rankingu. A przecież takich organizacji jest cała masa, tak? Jest Polski Czerwony Krzyż, który cały rok pracuje, tak? No, drodzy Państwo, tu akurat bardzo mnie to dziwi. Dobra, kwestie klimatu. Mamy całkiem pozytywny ślad emisji i podpisaliśmy wiele papierków, które nas zobowiązują do przestrzegania zielonych pomysłów. To teoretycznie na plus. Kwestie ozonu mamy na poziomie najwyższym, natomiast negatywnie ocenione jest używanie pestycydów oraz użycie odnawialnych źródeł energii. Oczywiście względem średniej, ale ta kwestia uległa poprawie, patrzę z edycji na edycję. Bogactwo i równość, na wielki plus mamy tu handel oraz na spory plus przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na niewielki plus również wpłaty na rzecz rozwoju, tutaj według OECD. Jeśli chodzi o odpływ inwestycji zagranicznych, to na leciutkim minusie jesteśmy i zauważalny jest trend spadkowy. Mamy też niewielu wolontariuszy ONZ. Ostatnia kategoria to zdrowie i dobre samopoczucie. Tu minusowy mamy tylko dobrowolne wpłaty na Światową Organizację Zdrowia. No to jak dla mnie w sumie nie jest to do końca minusowe. Aczkolwiek no nie chciałbym tak zabrzmieć, że ten WHO to jest tylko samo zło, ale drodzy Państwo, no bardzo nas boli, jak ktoś, kto jest do czegoś stworzony, z tego się nie wywiązuje, tak, w pełni, bo w ramach WHO naprawdę powstaje niesamowita ilość projektów, natomiast no dali ciała z pandemią i tutaj ciężko będzie mnie przekonać, że było jednak inaczej. Najlepiej nam wychodzi tutaj kwestia eksportu farmaceutyków, chyba aż do tego stopnia sobie świetnie z tym radzimy, że sami nie mamy podstawowych leków. Zresztą, co my eksportujemy tutaj, tak jak w przypadku broni? My nie mamy substancji czynnych, więc to jest ciekawe. Ogólnie mamy tu miejsce 36, czyli najniżej byliśmy w tej kategorii klimatycznej, mimo że te pojedyncze wskaźniki nie wyglądały źle. Ciekawe. Teraz krótko o tym, kto był najwyżej na liście, jeżeli chodzi o ten wskaźnik. No i tu mamy Finlandię, która nie spadła poza 18 miejsce w rankingu w żadnej z tych 7 kategorii. Dalej mamy Szwecję, Niemcy, Danię, Francję, Wielką Brytanię, Kanadę, Słowenię, Estonię i Belgię na 10 miejscu. Na dole listy Sudan, który w żadnej kategorii nie jest wyżej niż na 134 miejscu. Z krajów europejskich, europejskich, najniżej Azerbejdżan, Kazachstan w okolicach, powyżej 100 miejsca. No ale widać, że Europa bardzo pozytywnie wpływa na dobro światowe. Chciałoby się zaśmiać, szkoda, że nie wpływa na własne, czyli jesteśmy potęgą humanitarną, świetnie. Najniżej z tych takich zbliżonych do Europy to Rosja na miejscu 69, Izrael na 65. I co ciekawe, tutaj aż zerknąłem, Izrael nie wygenerował uchodźców, bo wskaźnik ma na plus. No może swoich nie, ale cudzych i owszem, ciężko jest stwierdzić, jak oni to liczą. No niestety, takie kwiatki w tym rankingu też są, które na pierwszy rzut oka wyglądają, że te oczy nam się bardzo szeroko otwierają, ale tak jak mówiłem, duża ilość wskaźników powinna pozwolić ograniczyć tą subiektywność, której ja absolutnie nie ograniczałem w tej audycji. Wracając do Europy, tu najsłabiej wypadły Albania i Ukraina. One są w okolicy końca czwartej dziesiątki, no to czyli nasze te 23 miejsce wśród krajów europejskich już nie jest takie fajne, no bo to wychodzi na to, że jesteśmy gdzieś w połowie mniej więcej, bo w zasadzie spoza Europy, no przed nami mamy tylko Australię i Kanadę. Czyli kończymy pozytywnie, ale tak nie do końca, z miejscem na pewno na poprawę w rankingu dobra. No ale oczywiście dobro każdy z nas może dookoła rozsiewać, więc o to zadbajmy sami. A o dobrą muzykę zadbamy już my w Radiu UWM FM. Zostańcie z nami, by jeszcze więcej jej posłuchać. Do usłyszenia w kolejną sobotę.